Rozdział 11. Problemy zdrowia psychicznego w społeczeństwie wielokulturowym. Paloma, Moral de Calatrava, University of Murcia. Hiszpania. W zdrowiu psychicznym każde spotkanie z pacjentem to spotkanie biologii z kulturą. Podrozdział 1. Wprowadzenie. Zdrowia psychicznego nie można analizować bez uwzględnienia kultury, ponieważ to, co jest uznawane za normalne lub nienormalne, a także doświadczenia, emocje i zachowania, jest warunkowane kulturowo. Zachowanie, uczucie czy myśl mogą być uznawane za normalne w jednej grupie, podczas gdy inna grupa może ocenić to samo zachowanie, odczucie lub ideę jako dewiacyjne. Ponadto niektórzy badacze łączą kulturę i zdrowie psychiczne z wierzeniami, wartościami i rytuałami danej grupy, inni z kolei odnoszą zdrowie psychiczne do zjawisk społecznych, takich jak klasa, ubóstwo i marginalizacja, które wpływają na różne grupy kulturowe w odmienny sposób. Drugi punkt widzenia łączy zdrowie psychiczne z elementami społecznymi, ponieważ znaczenia i zachowania są nabywane i przekazywane w codziennym życiu, pełniąc rolę elementów adaptacyjnych i dostosowawczych dla grupy lub jednostki. Ten punkt widzenia uznaje, że kultura ma wewnętrzne cechy, takie jak wierzenia, wartości i postawy, oraz zewnętrzne, takie jak role i instytucje, które modyfikują sposób, w jaki ktoś interpretuje różne doświadczenia. Dlatego w zdrowiu psychicznym każde spotkanie z pacjentem to spotkanie biologii z kulturą. Imigrant często bywa przedstawiany jako typowa postać w średniej jakości tillerach medycznych, które ukazują go jako nosiciela rzadkiej, zakaźnej i potencjalnie śmiertelnej choroby, zakłócającej nasze zwyczajne życie. Celem tych filmów jest wywołanie u widza poczucia niepokoju. Tego typu filmy zazwyczaj łączą się z rzeczywistymi lękami widzów z krajów rozwiniętych, a sposób przedstawienia tych innych, imigrantów, ma większy wpływ na publiczność niż raporty naukowe. W konsekwencji po obejrzeniu takiego filmu, niektórzy widzowie zaczynają odczuwać podejrzliwość wobec osób, które mogą pochodzić z innych krajów. Nasze myśli, emocje i zachowania stają się wówczas podatne na manipulacje. Jednak czy badania naukowe to potwierdzają? Czy inni naprawdę stanowią zagrożenie? Funkcjonowanie emocjonalne, behawioralne, poznawcze i psychiczne człowieka jest uzależnione od czynników zewnętrznych, takich jak film, a grupy wrażliwe są bardziej narażone na społeczne stygmaty, które są potęgowane przez media społecznościowe. Rozdział ten skupia się na rozważaniach dotyczących kilku istotnych pytań dotyczących wpływu czynników etnicznych i kulturowych na zdrowie psychiczne. Interakcje między dwiema grupami kulturowymi wywołują różne reakcje, a proces ten nazywany jest akulturacją. Po analizie naukowych modeli akulturacji zostanie przedstawiony jej ogólny wpływ na zdrowie psychiczne. Na koniec wyjaśniono objawy i symptomy głębokiej żałoby migracyjnej. Celem rozdziału jest wytyczenie drogi dla europejskich pracowników ochrony zdrowia, aby właściwie stawili czoła wyzwaniom XXI wieku. Podrozdział 2. Cele rozdziału. Dzięki temu rozdziałowi studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: po pierwsze, radzenia sobie z kluczowymi problemami zdrowia psychicznego związanymi z różnicami kulturowymi. Po drugie, rozpoznawania głównych strategii psychologicznych stosowanych przez mniejszości kulturowe w społeczeństwach przyjmujących. Po trzecie, rozwijania wrażliwości kulturowej jako pracownicy służby zdrowia i studenci, aby lepiej odpowiadać na potrzeby zróżnicowanych pacjentów. Podrozdział 3. Efekty uczenia się. Pod koniec rozdziału czytelnicy będą potrafili opisać różnorodne i indywidualne strategie akulturacji, uzasadnić wpływ uprzedzeń społeczeństw przyjmujących na zdrowie psychiczne mniejszości, zidentyfikować najistotniejsze elementy stresu akulturacyjnego, wyjaśnić psychologiczne cechy żałoby migracyjnej, w tym syndromu Ulyssesa. Podrozdział 4. Definicje. Akulturacja odnosi się do wielowymiarowego procesu adaptacji zachodzącego, gdy osoba lub grupa ludzi migruje do nowej kultury i pozostaje w ciągłym, bezpośrednim kontakcie z osobami, grupami oraz wpływami społecznymi o odmiennym tle kulturowym. Obejmuje stopień, w jakim jednostki dostosowują się do nowego sposobu życia poprzez poznawanie i przyswajanie postaw, wartości, zwyczajów, przekonań oraz zachowań innej kultury, zazwyczaj dominującej w kraju przyjmującym. Na poziomie psychologicznym akulturacja odnosi się do afektywnych, behawioralnych i poznawczych zmian jednostki wynikających z kontaktu z innymi kulturami, znanych również jako ABC akulturacji psychologicznej, stres akulturacyjny. Jest reakcją na proces adaptacji do kultury społeczeństwa przyjmującego. Choć sam w sobie nie jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym, badania wykazują jego powiązanie z lękiem, depresją, zaburzeniami obrazu ciała, myślami samobójczymi oraz zaburzeniami odżywiania. Dowiedziono zatem, że stres akulturacyjny wpływa na zdrowie psychiczne. Syndrom Ulyssesa, określany również jako przewlekły i wielokrotny stres migracyjny, obejmuje grupę objawów depresyjnych, lękowych, somatycznych oraz dezorientacyjnych, które są bezpośrednim skutkiem wysokich wymagań stawianych przez proces akulturacji. Podrozdział 5. Modele akulturacji. Etniczność wpływa na styl życia grupy, ale istnieje znaczna różnorodność w tym, w jaki sposób osoby z określoną tożsamością etnokulturową identyfikują się z konkretną tradycją, wierzeniem czy praktyką. W wyniku migracji niektóre osoby mogą stać się dwukulturowe, inni mogą odrzucać swoją kulturę ojczystą i przyjmować zwyczaje, wierzenia i wartości nowego kraju. A jeszcze inni mogą zachowywać tradycje, zachowania, wiarę i rytuały, by pozostać blisko swoich korzeni. Zwykle w obrębie rodziny pierwsza generacja identyfikuje się silniej ze swoją kulturą ojczystą niż trzecia, a ten proces nazywany jest akulturacją. Akulturacja opisuje sposób adaptacji jednej mniejszości kulturowej do większej grupy oraz sposób, w jaki dążą one do akulturacji. Istnieją różnice, które warto rozważyć. Asymilacja to sposób, w którym osoba ma małe zainteresowanie zachowaniem dziedzictwa swojej kultury i preferuje interakcje z większym społeczeństwem, a w rezultacie usuwa wszelkie cechy swojej pierwotnej kultury. Separacja to sposób, w którym osoba dąży do zachowania własnej kultury, unikając jednocześnie zaangażowania w relacje z innymi członkami społeczeństwa przyjmującego. W tym podejściu ludzie odrzucają kulturę dominującą, mając na celu zachowanie swojej kultury ojczystej. Osoby te zwykle mieszkają w określonych dzielnicach, które zachowują charakterystyczne cechy kulturowe i tradycje. Marginalizacja ma miejsce, gdy osoba nie pragnie ani zachować swojej kultury, ani nawiązywać interakcji z innymi. Odrzuca zarówno kulturę ojczystą, jak i dominującą, ponieważ nie identyfikują się z żadną z nich. Taka osoba cierpi z powodu braku systemu wsparcia społecznego, co prowadzi do wyższego poziomu stresu i problemów psychicznych. Integracja ma miejsce, gdy osoba pragnie zarówno zachować swoją kulturę, jak i angażować się w życie większego społeczeństwa. W ten sposób jednostki przyjmują normy kulturowe społeczeństwa, do którego dołączają, jednocześnie utrzymując swoją kulturę ojczystą. Często integracja jest utożsamiana z dwukulturowością. Ta część zawiera element wizualny przedstawiający model akulturacji osobistej Berry'ego. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Kontakty międzykulturowe powodują zmiany na poziomie indywidualnym. Ważne jest jednak zrozumienie, że akulturacja to coś więcej niż prosty, bierny proces. Zamiast jednowymiarowego oddziaływania dominującej kultury na mniejszościową grupę, każda osoba podlegająca procesowi akulturacji rozwija własne psychologiczne strategie adaptacji. Zwykle imigranci decydujący się opuścić swój kraj ojczysty, aby osiedlić się w obcym kraju, dysponują pewnymi zasobami ekonomicznymi, emocjonalnymi i edukacyjnymi, takimi jak umiejętności językowe, wsparcie rodziny i przyjaciół czy znajomość kultury. Z kolei uchodźcy zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju ojczystego i osiedlenia się w innym z powodu przemocy lub innych nieoczekiwanych powodów, takich jak wojna czy katastrofa naturalna. Te osoby często mają większe trudności z edukacją, mają mniejsze zasoby finansowe, nie znają języka, zwyczajów ani wartości nowego kraju, a często dodatkowo doświadczyli poważnej traumy. Z punktu widzenia zdrowia psychicznego w społeczeństwie wielokulturowym, integracja jest uważana za złoty standard, ponieważ wiąże się z najmniejszym ryzykiem rozwoju objawów depresji, podczas gdy marginalizacja sprzyja rozwojowi depresji i lęku. Jednak ten ideał nie zawsze jest możliwy do osiągnięcia. Integracja jest trudniejsza zwłaszcza dla starszych imigrantów i uchodźców, którzy mają ukształtowaną osobowość, wartości i preferencje. Osobom tym trudniej jest zintegrować swoje doświadczenia i nauczyć się bardziej adaptacyjnego podejścia w nowym kontekście kulturowym. Istnieją dwa istotne modele, które pomagają zrozumieć naturę i zakres akulturacji. Model tożsamości rasowej, stworzony w celu badania i zrozumienia doświadczeń mniejszości etnicznych, który podkreśla konsekwencje opresji. Modele bikulturowości, znane również jako modele wielokulturowości, zostały opracowane w kontekście imigracji oraz kompetencji kulturowej. Jednym z najbardziej znanych jest model Berry'ego, powstały w późnych latach 70., według którego konserwatyzm kulturowy jednostki oraz jej tendencja do interakcji stanowią dwie odrębne siły. Osoba, która identyfikuje się i nawiązuje więzi z kulturą społeczeństwa przyjmującego, doświadcza mniejszego stresu psychologicznego niż ktoś, kto utrzymuje silne powiązania z kulturą ojczystą. Chociaż grupa dominująca ma więcej władzy i możliwości kształtowania sposobu, w jaki mniejszości powinny się zaadaptować, proces akulturacji wiąże się z wzajemnym wpływem obu grup. Model zgodności akulturacji koncentruje się na kulturze przyjmującej i opisuje wpływ grupy dominującej na proces akulturacji. Bada również oczekiwania i postawy większościowej kultury wobec grupy mniejszościowej. Został opracowany na początku tego tysiąclecia w Niemczech. Badacze wykazali, że oczekiwania Niemców wobec polskich i włoskich imigrantów były różne. Uczestnicy tego badania spodziewali się, że 61,2% Polaków będzie chciało w pełni uczestniczyć w niemieckim życiu. W przypadku Włochów te oczekiwania były na poziomie 55,6%. Niemniej ogólna akceptacja Niemców była wyższa w przypadku Włochów niż Polaków, ponieważ osoby z Włoch były postrzegane jako mniej zagrażające i bardziej wzbogacające. Model przewiduje, że różnice w postawach akulturacyjnych mogą prowadzić do konfliktów między grupami i wpływać na dobrostan psychiczny imigrantów. Współczesne badania nad akulturacją sugerują, aby badać zarówno migrantów, jak i niemigrantów, przyjmując podejście dynamiczne do akulturacji. Model Berry'ego został opracowany w latach 80., kiedy społeczeństwa i migracja były mniej skomplikowanymi zjawiskami. Dziś jednak migracja osiągnęła niespotykane wcześniej rozmiary na całym świecie, a w niektórych dzielnicach grupy imigrantów przewyższają liczebnie tradycyjne rozumienie większości kulturowej. W tych mikrokontekstach społeczność urodzoną w kraju zwykle charakteryzują negatywne postawy wobec grup imigranckich, ale jednocześnie dochodzi do przyjęcia pewnych zachowań imigrantów przez przedstawicieli grupy większościowej, takich jak na przykład słuchanie ich muzyki, przejmowanie słów czy zwrotów, jedzenie ich potraw. Podejście dynamiczne do akulturacji proponuje badanie interakcji między ludźmi o różnych kulturowych tłach, ponieważ akulturacja kształtuje się w wyniku wzajemnych interakcji. Ponadto model ten wątpi, czy integracja jest najlepszą strategią dla imigrantów, ponieważ asymilacja może być lepszą opcją w takich sytuacjach, jak zdobywanie pracy czy ubieganie się o miejsce na uniwersytecie. Tak więc dynamika interakcji staje się kluczowa. Na koniec, model ten proponuje badanie osobistej kompetencji międzykulturowej. Kontakty między ludźmi różnych kultur są zjawiskiem historycznym. Podróże, ruchy kolonizacyjne czy transakcje gospodarcze zmieniały pierwotne kultury i kształtowały nowe społeczeństwa. Jednak badania nad tym, jak te kontakty kulturowe wpływają na zdrowie psychiczne, są stosunkowo nowym tematem. Z punktu widzenia społecznego i politycznego istnieją dwa główne podejścia do społeczeństw wielokulturowych, które Berry opisał jako kocioł kulturowy i pluralizm kulturowy. W przypadku kotła kulturowego społeczeństwo dominujące znajduje się w centrum, a grupy mniejszościowe są na marginesie. Te mniejszościowe grupy powinny zostać wchłonięte w główny nurt kultury, aż zupełnie znikną. Pluralizm kulturowy rozumie, że współczesne społeczeństwa są wielokulturowe, ponieważ różne grupy etnokulturowe uczestniczą w szerszym społeczeństwie, przyczyniając się do jego rozwoju. Badacze rozszerzyli swoje podejście z kotła kulturowego, ogólnego pojęcia akulturacji imigrantów, na badanie różnych grup, takich jak uchodźcy, studenci i pracownicy międzynarodowi, rdzenni mieszkańcy czy imigranci bez dokumentów, a także analizują proces akulturacji społeczeństwa przyjmującego. Podrozdział 6. Stres akulturacyjny i zarządzanie zdrowiem psychicznym. Każdy imigrant lub uchodźca może doświadczać stresu akulturacyjnego, czyli osobistej reakcji na adaptację do innej kultury. Ważny jest jednak także kontekst. Istotnym czynnikiem jest społeczna postawa wobec różnorodności kulturowej, ponieważ wrogie nastawienie społeczności zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia stresu. W badaniach naukowych udowodniono, że wrogie środowisko nasila takie objawy jak lęk, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia fizyczne i zaburzenia odżywiania. Jednocześnie poprawa poziomu wykształcenia i zdolności poznawczych zmniejsza stres akulturacyjny. Stres akulturacyjny to pojęcie, które opisuje trudności i stresory pojawiające się w trakcie procesu akulturacji, takie jak różnice językowe, postrzegane niezgodności kulturowe czy świadomość kulturowa. Badania nad stresem akulturacyjnym zwykle koncentrują się na różnicach między kulturą dominującą a pierwotną, ale naukowcy podkreślają również, że stres akulturacyjny może wystąpić, gdy rodzina krytykuje młodsze pokolenie za to, że nie potrafi mówić w języku ojczystym. W związku z tym stres akulturacyjny ma wiele źródeł. Stres akulturacyjny jest bardziej prawdopodobny, gdy ideologiczne nastawienie społeczeństwa przyjmującego jest krytyczne wobec pluralizmu i różnorodności i lub gdy członkowie społeczeństwa przyjmującego mają negatywne nastawienie wobec grupy imigrantów. Język jest ważnym czynnikiem stresu akulturacyjnego, ponieważ wpływa na każdego członka rodziny. Poziom biegłości w nowym języku ma duże znaczenie w rozwoju zawodowym imigranta. Mimo że sama migracja jest wyczerpującym doświadczeniem, łatwiej jest znaleźć pracę dla Latynoamerykanina, który przyjechał do Hiszpanii, niż dla innego imigranta, który nie zna hiszpańskiego. Dodatkowo osoby, które nie znają języka kraju przyjmującego, mają różnorodne problemy w zależności od wieku. 25% dzieci ma dysleksję lub dysgrafię, przez co mają trudności z pisaniem i czytaniem. Zwykle starsi i biedniejsi nie znają języka, co utrudnia im naukę. W trakcie pracy większość dorosłych imigrantów nie ma kontaktu z miejscowymi, co jeszcze bardziej utrudnia im poprawę biegłości językowej. Język jest jednym z najbardziej stresujących czynników, a badania wykazały wyraźny związek między niewystarczającą biegłością a niedostatecznym korzystaniem z usług psychiatrycznych. Ponadto specjaliści zdrowia psychicznego często nadmiernie diagnozują problemy, jeśli występują bariery komunikacyjne. Innym czynnikiem wpływającym na zdrowie psychiczne jest czas, który upłynął od migracji. Niektórzy badacze twierdzą, że stres akulturacyjny jest częstszy u biedniejszych osób i tych, którzy imigrowali niedawno, jednak przeciwna teoria mówi, że osoby, które przyjechały do nowego kraju ponad 10 lat temu, są w gorszym stanie zdrowia niż mieszkające w nim krócej niż dekadę. Migranci często odczuwają nową rzeczywistość z głębokim poczuciem frustracji i straty, a niektórzy mogą nawet rozwinąć ostry zespół stresu. Osoby pochodzące z krajów o wysokiej częstotliwości zamachów, wojen i konfliktów cywilnych mogą przejawiać wysokie wskaźniki zaburzeń stresu pourazowego. Uchodźcy często mają głębokie poczucie straty, żałobę po wszystkim, co zostawili za sobą, po rodzinie i przyjaciołach, języku, kulturze, ojczyźnie i statusie społecznym, który dawał im poczucie przynależności. Często muszą stawić czoła niebezpiecznym podróżom, wypadkom lub prześladowaniom, co sprawia, że fizyczne ryzyko wzmacnia ich migracyjną żałobę. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, aby postawić trafną diagnozę, uznaje istotność kultury w zrozumieniu doświadczenia choroby, przeprowadzeniu skutecznej oceny oraz odpowiednim zarządzaniu klinicznym. Ramy oceny informacji opracowane przez APA okazały się pomocne dla klinicystów i dobrze przyjęte przez pacjentów. Model ten składa się z 5 głównych kategorii. Pierwsza. Tożsamość kulturowa jednostki. Opisuje, jak odniesienie rasowe, etniczne lub kulturowe danej osoby wpływa na jej relacje, korzystanie z zasobów lub konflikty z innymi. Dla imigrantów i mniejszości etnicznych klinicyści powinni oddzielnie zauważyć stopień i rodzaje zaangażowania w obie kultury, pierwotną i przyjmującą. Zdolności językowe, preferencje oraz wzorce używania języka są istotne przy identyfikowaniu trudności w dostępie do opieki zdrowotnej i integracji społecznej. Inne istotne aspekty tożsamości, które mogą mieć znaczenie kliniczne, to afiliacja religijna, tło społeczno-ekonomiczne, miejsce urodzenia oraz dorastania jednostki i jej rodziny, status migracyjny, orientacja seksualna. Druga. Kulturowe koncepcje cierpienia, doświadczenia, rozumienie i komunikowanie objawów są opisane przez kulturowe konstrukty. Dlatego specjaliści zdrowia psychicznego muszą określić nasilenie doświadczeń zgodnie z normami kulturowymi grup odniesienia danej osoby. Ocena sposobów radzenia sobie i wzorców poszukiwania pomocy powinna uwzględniać korzystanie zarówno z profesjonalnych, jak i tradycyjnych, alternatywnych lub uzupełniających źródeł opieki. Trzecia. Psychospołeczne czynniki stresogenne oraz kulturowe cechy wrażliwości i odporności. Specjaliści zdrowia psychicznego muszą zidentyfikować istotne czynniki stresowe i wsparcia, rolę religii, rodziny oraz sieci społecznych w emocjonalnej, instrumentalnej i informacyjnej pomocy dla osoby. Czwarta. Kulturowe cechy relacji między jednostką a klinicystą. Jedną z przyczyn trudności w procesie terapeutycznym może być różnica w kulturze, języku i statusie społecznym między profesjonalistą a pacjentem. Skutki tej rozbieżności obejmują znaczenie objawów i zachowań, a także utrudniają nawiązanie istotnej relacji. Piąta. Ogólna ocena kulturowa. Aby właściwie zarządzać interwencją, ważne jest podsumowanie implikacji komponentów kulturowych zidentyfikowanych powyżej. Badacze zidentyfikowali 7 form migracyjnej żałoby. Poza żałobą związaną z językiem, o której wspomniano wcześniej, imigranci odczuwają także smutek z powodu rodziny i bliskich. Jest to najczęstsza przyczyna stresu migracyjnego, która ma również konsekwencje dla tych, którzy pozostali w ojczystym kraju. Dzieci imigrantów często czują się porzucone, a rodzice często odczuwają poczucie winy. Żałoba związana z kulturą odnosi się do wartości, zwyczajów kulinarnych, stylu ubioru, sposobu spędzania wolnego czasu, światopoglądu lub religii, którą imigrant praktykuje. Dlatego pojęcie kultury ma szeroką perspektywę i bardzo pomocne jest włączenie imigranta do grup społecznych, kulturalnych, artystycznych lub sportowych jako ważnego sposobu wspierania integracji i przepracowywania migracyjnej żałoby. Imigranci odczuwają także żałobę z powodu ojczyzny, zazwyczaj wtedy, gdy pochodzą z ciepłych i słonecznych krajów, a przeprowadzają się do zimniejszych i ciemniejszych. Żałoba związana ze statusem społecznym dotyczy dokumentacji, pracy, mieszkania, dostępu do możliwości i tym podobnych. Jeśli w ciągu kilku lat po wyjeździe imigrant nie poprawi swojej sytuacji ekonomicznej, społecznej i prawnej, odczuwa poczucie demoralizacji i frustracji. Dodatkowo bycie osobą nielegalnie przebywającą na terenie danego kraju często wiąże się z gorszymi warunkami pracy, a także wykluczeniem, wykorzystywaniem i rasizmem. W tym kontekście biedniejsi imigranci muszą akceptować bardziej niebezpieczne miejsca pracy, które niosą ze sobą większe ryzyko urazów fizycznych i wypadków. Nie jest to jedyny powód, dla którego odczuwają migracyjną żałobę z powodu ryzyka fizycznego. Większość biedniejszych imigrantów przeszła niebezpieczną podróż migracyjną. Jest narażona na większą liczbę wypadków domowych, ponieważ ich domy mają mniej systemów zabezpieczeń. Żyją w strachu przed deportacją. Podsumowując, każdego dnia muszą stawiać czoła ryzykom fizycznym, zawodowym i emocjonalnym. Chociaż integracja jest uważana za złoty standard dla dobrego zdrowia, to jak zdrowa jest adaptacja kulturowa, nie jest jasne. Badacze z USA odkryli, że osoby pochodzące z krajów rozwijających się częściej cierpią na choroby sercowo-naczyniowe i są bardziej podatne na nadużywanie substancji psychoaktywnych. Badania wskazują jednocześnie na korelację wyższego statusu społeczno-ekonomicznego z niższymi wskaźnikami chorób fizycznych i zaburzeń psychicznych. Mimo że podłoże ekonomiczne nie jedynym czynnikiem wpływającym na zdrowie imigrantów, ma bardzo duże znaczenie. Wszystko zmienia się dla imigrantów i uchodźców. Dieta, relacje społeczne i rodzinne, pogoda, język, status, dlatego osiedlenie się w nowym kraju może wywołać głęboką żałobę. Biedniejsi imigranci i uchodźcy są grupą bardziej narażoną na rozwój wzorców symptomatologicznych, które zostały nazwane syndromem Ulyssesa. Podrozdział 7. Syndrom Ulyssesa. Początek cytatu. Cyklopie, pytasz mnie o moje znamienite imię, więc ci je powiem. Potem możesz mi zaoferować to, co przysługuje gościowi, jak właśnie obiecałeś. Nikt to moje imię. Nazywają mnie Nikt, moja matka i mój ojciec oraz wszyscy moi przyjaciele. Koniec cytatu. Homer. Imigranci, którzy muszą stawić czoła ekstremalnym sytuacjom, rozwijają charakterystyczny wzór objawów. Nazwa tego nowego syndromu pochodzi od legendarnego greckiego króla Itaki, opisanego w Odysei Homera. To epicka opowieść o 10-letnich staraniach Odyseusza, by wrócić do domu. Pamiętając jedno niebezpieczne spotkanie z cyklopami, Odyseusz, by ukryć swoją tożsamość, odpowiada: Nikt to moje imię. Imigranci narażeni na ekstremalne sytuacje są bardziej podatni na rozwój tego syndromu. Podobnie jak grecki bohater, muszą stać się niewidzialni, aby przeżyć. Bez tożsamości i bez możliwości integracji społecznej cierpią na głęboką migracyjną żałobę, w której wszystkie mechanizmy obronne zawodzą. Pojawiają się objawy depresji i lęków, a syndrom się rozwija. Symptomatyka syndromu Ulyssesa. Depresja, zaburzenia związane z lękiem, objawy somatyczne, zamieszanie, wyjaśnienie kulturowe. Ta ekstremalna migracyjna żałoba ma specyficzną symptomatologię, a kulturowa interpretacja objawów jest ważnym zagadnieniem. Wśród objawów depresji znajdują się smutek i płacz, czasem dodatkowo apatia, niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy czy myśli o śmierci. Osoby dotknięte syndromem Ulyssesa cierpią na bezsenność, nawracające i natrętne myśli oraz drażliwość, więc doświadczają objawów związanych z zaburzeniami lękowymi. Pojawiają się również objawy somatyczne, takie jak migrena, zmęczenie czy dolegliwości stawowe, a także pewne oznaki dezorientacji czy depersonalizacji. Niektórzy imigranci łączą swój stan z wyrażeniami takimi jak muszę być przeklęty lub jestem ofiarą czarów. Ważne, aby pracownicy ochrony zdrowia zrozumieli, że to jest sposób, w jaki niektórzy pacjenci mogą wyrażać swoje problemy. Syndrom może stać się przewlekły, jeśli stresory nie znikną. Stresory mogą być związane z samotnością, szczególnie dokuczliwą, gdy nowoprzybyły zostawił dzieci i małżonka, z głębokim poczuciem rozpaczy i porażki, gdy nie może znaleźć warunków do godziwego życia w nowym kraju, ze strachem przed fizycznymi niebezpieczeństwami podróży, przed niepewną przyszłością, pogrążeniem w codziennej walce o przetrwanie oraz zagrożeniem repatriacją. W Hiszpanii badania dotyczące migracji wykazały, że migranci stopniowo doświadczają coraz wyższych poziomów stresu. Cechy hiszpańskich migracji mają jednak charakter międzynarodowy. Globalny kryzys gospodarczy XXI wieku, a także konflikty zbrojne, prześladowania i bieda zmieniły wzorce migracyjne. Większość migrantów już wcześniej doświadczyła ogromnego poziomu stresu, głównie związanego z przemocą, traumami i biedą w swoich ojczyznach. Po wymuszonej separacji od rodzin i kraju, migranci stawiają czoła niebezpiecznym, często śmiertelnie, podróżom migracyjnym. Ci, którzy przeżyją, narażeni są na stresory, które wykraczają daleko poza typowe mechanizmy adaptacyjne przy zetknięciu się z nowymi kulturami. Walka o przetrwanie decyduje o rozwoju tego skrajnego żalu migracyjnego. W tych warunkach wielu z nich często rozwija objawy takie jak drażliwość, nerwowość, migrena, napięciowy ból głowy, bezsenność, zmęczenie, lęk, utrata apetytu oraz ogólne nieokreślone dolegliwości. Określenie, ile osób cierpi na ten zespół, jest trudne, ponieważ wciąż istnieje tylko kilka badań epidemiologicznych na ten temat. Szwedzkie badanie wskazało na zwiększone ryzyko wystąpienia nieafektywnych zaburzeń psychotycznych wśród imigrantów, którzy byli w dużym stopniu narażeni na trudności społeczne przed migracją. Badanie to wykazało, że uchodźcy byli 1,66 razy bardziej narażeni na diagnozę tych zaburzeń niż migranci, ponieważ narażenie na wojnę i prześladowania przyczynia się do zwiększonego ryzyka PTSD. Czynniki postmigracyjne w kraju przyjmującym, takie jak dyskryminacja, rasizm i wykluczenie społeczne, również wyjaśniają wysokie wskaźniki zaburzeń psychotycznych wśród niektórych imigrantów i uchodźców. Badacze doszli do wniosku, że doświadczenia trudności psychospołecznych zwiększają ryzyko psychozy. W dzisiejszych czasach kontekst polityczny i społeczny zwiększa występowanie zaburzeń psychosomatycznych, a specjaliści do spraw zdrowia psychicznego muszą być przygotowani na wykrywanie chorób współistniejących. W 2015 roku Migrant First Aid Center w Genui udzielało pomocy imigrantom z szeroką gamą problemów fizycznych i psychicznych. Osoby z HIV, wirusowym zapaleniem wątroby typu B, rzeżączką, kiłą, gruźlicą oraz kobiety w ciąży otrzymywały pomoc medyczną oraz wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, kiedy było to potrzebne. Po interwencji zdrowia psychicznego osoby te odczuwały poprawę jakości życia i miały bardziej pozytywne nastawienie do nowego środowiska. Niektóre choroby występują jednocześnie z problemami psychicznymi, ale ból jest objawem samym w sobie. Niedawne badanie obserwacyjne zbadało związek między zdrowiem psychicznym a bólem wśród imigrantów nie mających dokumentów we Francji. Badacze stwierdzili, że 11,5% cierpiało na lęk, 15% miało problemy ze snem, 29,5% miało umiarkowaną lub ciężką depresję, a 16,2% miało PTSD. Zauważyli jednak, że istnieją istotne różnice w zależności od płci. Depresja dotyka częściej kobiet, podczas gdy mężczyźni częściej cierpią na zaburzenia snu. Badanie to przypomina, że ból i choroby psychiczne dzielą mechanizmy biologiczne i regiony mózgu, dlatego osoby społecznie i ekonomicznie wykluczane są bardziej narażone na przewlekły i silny ból. Praca ta wyraźnie łączy przewlekły ból u imigrantów bez dokumentów ze specyficznymi stresorami związanymi z migracją, takimi jak złe warunki bezpieczeństwa, niekorzystne środowisko fizyczne i ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. W związku z tym autorzy zalecają systematyczne zadawanie pytań dotyczących zdrowia psychicznego, gdy pacjent migrant doświadcza bólu. Europejscy profesjonaliści opieki zdrowotnej muszą być świadomi obecnych globalnych kryzysów humanitarnych, ponieważ kryzysy te w regionach Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki i Azji Środkowej prowadzą do zwiększenia liczby uchodźców, osób ubiegających się o azyl i przesiedlonych na całym świecie, osiągając najwyższy poziom od czasów II wojny światowej. Imigranci uciekli przed trudnymi warunkami społecznymi i ekonomicznymi w swoich krajach ojczystych, a następnie doświadczają narażenia na strukturalne ograniczenia w krajach przyjmujących. Te stresory zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych oraz PTSD. Tak samo jak w przypadku ogólnej populacji, dla uchodźców i ich rodzin korzystne byłoby zapewnienie dostępu do terminowej i wczesnej interwencji medycznej oraz opieki, szczególnie jeśli doświadczyli poważnych trudności psychospołecznych. Refleksja końcowa. Zdrowie psychiczne w społeczeństwie wielokulturowym a model Empower. Małgorzata Szkup. Rozdział ten w klarowny sposób ukazuje, w jaki sposób doświadczenia migracyjne, procesy akulturacyjne oraz różnice kulturowe głęboko wpływają na zdrowie psychiczne osób pochodzących z mniejszości etnicznych i kulturowych. Przedstawione wnioski są ściśle zgodne z filarami modelu Empower, w szczególności w obszarach wielokulturowości, dobrostanu, profesjonalizmu i efektywności. Zagadnienia takie jak stres akulturacyjny, syndrom Odyseusza czy żałoba migracyjna podkreślają potrzebę zintegrowanego i wrażliwego kulturowo podejścia do zdrowia psychicznego, które wykracza poza samą diagnozę i uwzględnia społeczny, językowy i tożsamościowy kontekst pacjenta. Takie holistyczne podejście odzwierciedla wizję modelu Empower, opieki empatycznej, zorientowanej na osobę i osadzonej w rzeczywistym doświadczeniu pacjenta. Rozdział zawiera również praktyczne wskazówki dotyczące wspierania odporności psychicznej osób z doświadczeniem migracyjnym, opierając się na narzędziach oceny kulturowej, modelach akulturacji oraz kulturowo zakorzenionych interpretacjach objawów psychicznych. Zwraca także uwagę na bariery strukturalne, takie jak różnice językowe, nieuregulowany status prawny czy ograniczony dostęp do usług, które pokrywają się z postulatem Empower, dotyczącym redukcji nierówności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Podsumowując, rozdział ten uzupełnia i wzmacnia model Empower, ukazując, że skuteczna opieka psychiatryczna w społeczeństwie wielokulturowym wymaga nie tylko wiedzy klinicznej, lecz także kompetencji kulturowych, pokory i krytycznej refleksji.